Z Warszawy, w której świta, pędzimy do Waszyngtonu, w którym jest Irena Lasota. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ach, dobry dzień dopiero się zaczyna w Warszawie. W Waszyngtonie się ten dzień już skończył. Co słychać u Donalda Trumpa?
No, u niego słychać, zawsze coś słychać. Dzieją się, no ten tydzień był właściwie naznaczony, o ile poprzedni tydzień to były spory Donalda Trumpa z graczami futbola amerykańskiego, to ten tydzień upłynął pod znakiem skandali wokół stosunku Trumpa do żołnierzy i do poległych żołnierzy. Wszystko zaczęło się od pytania we wtorek na jakiejś konferencji prasowej. Dziennikarka spytała prezydenta Trumpa, czy zadzwonił już do rodzin czterech poległych żołnierzy amerykańskich. Żołnierze ci polegli w Nigerze, nie w Nigerii. Nikt zresztą nie wiedział, nawet kongres nie wiedział, że są tam wojska amerykańskie. Mówi się, że tam w centralnej Afryce, w Nigerze, w Czadzie jest niewielka ilość żołnierzy amerykańskich, którzy szkolą te wojska w walce przeciwko grupkom różnych terrorystów tak zwanego pochodzenia islamskiego, którzy są przeważnie bandyci, którzy porywają ludzi na wykup. Otóż na to pytanie, czy już dzwonił do rodzin, Trump odpowiedział bardzo, jak to tam uśmiechnął, butnie, nie zadzwoniłem, ale też nie ma co się mnie o to pytać, bo inni prezydenci też nie dzwonili. Obama też nigdy nie dzwonił do rodzin poległych żołnierzy. No to oczywiście w ciągu kilku godzin ta informacja została sprawdzona i okazało się, że wszyscy poprzedni prezydenci nie dzwonili oczywiście do wszystkich rodzin, ale starali się do jak największej ilości tych rodzin dzwonić i składać w imieniu państwa wyrazy współczucia. Na to Trump odpowiedział znowu w dosyć taki sposób nieprzyjemny, w końcu zostało to odczytane, że może nie dzwonili, ale na przykład kiedy syn jego szefa sztabu, generała Kelly, jest to bardzo szanowany generał, kiedy ten syn zginął w Afganistanie, prezydent Obama do niego nie zadzwonił. Po czym prezydent Trump zadzwonił do rodziny jednego z czterech poległych żołnierzy i rozmawiał, kiedy ta rodzina jechała na cmentarz. W samochodzie była również kongresmenka, to było na Florydzie, demokratyczna kongresmenka, która natychmiast po usłyszeniu tej rozmowy wezwała prasę i powiedziała, że prezydent mówił w dosyć nieprzyjemny sposób. Powiedział tej wdowie, przecież pani mąż doskonale wiedział, na co idzie, kiedy zapisał się do wojska. No więc tutaj znowu następny dzień, bo to idzie tak każdego dnia, jest jakby inna atmosfera, znowu bardzo napadnięto na Trumpa, że jest niedelikatny i że zresztą jest, sam nie służył nigdy w wojsku, a kiedy Trump był młody, wtedy jeszcze był obowiązkowy pobór do wojska i Trump się wykręcał z tego jak tylko mógł. Więc następny etap, następne rozdanie, to już był właśnie generał Kelly, jak mówię, bardzo zasłużony, który pojawił się w Białym Domu jako podobno jeden z tych dorosłych, którzy mają pilnować Trumpa i z bardzo, bardzo smutną miną bardzo bronił prezydenta Trumpa, co zrobiło na ludziach nie najlepsze wrażenie, ponieważ Kelly właśnie uchodził za takiego, który jest niezależny i że nie będzie robił tego, co wymyśli sztab, że on musi powiedzieć różne rzeczy, jaki to Trump jest delikatny, jak to bardzo Trump lubi rodziny żołnierzy. No więc trzeba powiedzieć, że może to słuchaczowi w Polsce nie wydaje się takie ważne, ale to jednak w Stanach jest bardzo ważne, dlatego że pamiętajmy, że od 1945 roku gdzieś zawsze są zaangażowane wojska amerykańskie. Nie tylko była wojna w Wietnamie, w której było bardzo dużo poległych, ale od 14 lat żołnierze amerykańscy byli i w Iraku, i w Afganistanie. I zawsze problem weteranów czy też rodzin poległych, no to jest taki temat, który jest, no można powiedzieć, jakoś tabu, więc to, że Trump wszedł w to wszystko, można powiedzieć, w butach i w dodatku jeszcze troszkę przedtem zaatakował senatora McCaina, mówiąc, że co to jest w ogóle za oficer, który dał się złapać. No trzeba powiedzieć, że to jest dosyć absurdalne. Samolot McCaina został w Wietnamie zastrzelony i McCain był przez parę lat w więzieniu w Hanoi, gdzie był torturowany i gdzie się nigdy nie załamał. No więc teraz i McCain wystąpił. McCain zresztą w tej chwili już, co jest oficjalne, walczy z rakiem mózgu. On też wystąpił i właściwie wyśmiał troszkę Trumpa, mówiąc o tym, że Trump w ogóle powinien jak najdalej trzymać się od wszystkiego, co dotyczy poległych żołnierzy, weteranów i tak dalej. Więc to był taki tydzień, w którym w Ameryce wszyscy tym żyli i gdyby nie to, że można znaleźć informacje, no troszkę w gazetach, ale przede wszystkim w zagranicznych mediach, to by człowiek nie wiedział, że były wybory w Japonii, że były wybory w Republice Czeskiej, że trwa właściwie wielki konflikt w Kurdystanie, jeśli można powiedzieć, można to już nazwać Kurdystanem, to znaczy w części kurdyjskiej Iraku i być może właśnie coraz bardziej Bliski Wschód staje się miejscem zapalnym.
Do Polski dotarły informacje o tym, że Donald Trump zapowiedział publikację wszystkich dokumentów dotyczących zabójstwa Kennedy'ego i że udało się przeforsować budżet na rok 2018.
No więc jak zawsze wszystkie te informacje pochodzące od prezydenta Trumpa nie są dokładnie prawdziwe. To znaczy Trump nie wykonał niczego w sprawie dokumentów w sprawie zabójstwa Kennedy'ego. Po prostu prawo dawno temu już mówiło, że jeżeli nie będzie poważnych zastrzeżeń z którychkolwiek stron, tutaj to dotyczyło między innymi prezydenta, ale kongresu i senatu i CIA i wszystkich możliwych ostatnie papiery, bo bardzo dużo zostało ujawnionych, mają być ujawnione chyba jutro czy pojutrze, więc tutaj Trump jakby skoczył na tego konia i wiele osób uwierzyło, że do tej pory te dokumenty były tajne, no powiedzmy tak jak aneks do raportu WSW i że ktoś tutaj podjął decyzję. Nie, Trump nie podjął żadnej decyzji, on po prostu podjął decyzję, żeby tego nie blokować. Natomiast w sprawie budżetu powiedział, żeśmy się dogadali, ale jeżeli by czytać i słuchać tego, co mówią senatorowie, kongresmeni, to nie jest to łatwa sprawa. Oczywiście wszyscy by chcieli mieć już budżet, bo inaczej znowu będzie zamrożony budżet i to do końca roku. Ludzie tego nie chcą, żeby to było ani przed świętem Dziękczynienia w końcu listopada, ani przed Bożym Narodzeniem, ale wygląda na to, że walka będzie krwawa, mówiąc przenośnie, i że budżet będzie również związany z nowymi przepisami podatkowymi, co do których też nie ma zgody, nie tylko między republikanami i demokratami, ale wewnątrz każdej z tych partii są różne poglądy na ten temat. No w każdym razie, nawet jeżeli budżet zostanie przyjęty, będzie on całkowicie przeciwny temu, co głosili republikanie i Trump, to znaczy znowu podniesie próg zadłużenia amerykańskiego.
A co o wyborach japońskich napisała amerykańska prasa?
No, że właściwie dobrze się stało, że znowu wybrano, znaczy, że zostaje ten sam premier i że to jest sojusznik i być może będzie on jednak w stanie na Dalekim Wschodzie być bardziej taką, znaczy być nie tylko sojusznikiem Ameryki, ale być może taką łagodzącą siłą. A propos właśnie Dalekiego Wschodu, podawano różne informacje na temat wielodniowego zjazdu Komunistycznej Partii Chin. I tu trzeba powiedzieć, że niektóre analizy były nawet pogłębione, chociaż wydaje mi się, że to słyszałam na BBC, o tym, że nie tylko następuje zwiększenie władzy Partii Komunistycznej, ale że nigdy od czasów Mao nie było takiej roli Partii Komunistycznej, że wszyscy są zachwyceni, no, w cudzysłowie mówiąc, tym, że Chiny się tak rozwijają, ale tak naprawdę ten monopartyjność i to, że na przykład we wszystkich większych przedsiębiorstwach musi być zawsze jeden partyjny komisarz, co przypomina nam Związek Radziecki, no i w jakimś sensie Polska, jest jednak groźnym elementem polegającym, że te Chiny rzeczywiście rosną, stają się coraz silniejsze, ale czy one stają się silniejsze i w związku z tym dla nas bezpieczniejsze, czy raczej będą miały i potrzeby niszczenia dysydencji, czy w ogóle jakichkolwiek elementów demokratyzacji w Chinach, czy też Chiny będą troszeczkę próbowały ekspansji. Znaczy Chiny tak czy owak robią ekspansję, budując tak zwane sztuczne wyspy. Olbrzymia ilość Chińczyków przechodzi po prostu na Syberię, ale czy będzie to jakoś mocniejsza imperialistyczna tendencja, tego jeszcze nie wiemy.
To na koniec naszej rozmowy otwieram tygodnik w sieci i to jest informacja, jest rubryka od 20 lat. Ta rubryka jest w rozmaitych mediach Mazurka i Zalewskiego. Wie pani o jaką rubrykę?
Oczywiście.
No to czytam. Koniec i bomba. Kto był premierem, ten trąba. Beata Szydło leci ze stanowiska. Dokąd poleci? Tak jak kiedyś pisaliśmy, chyba do Brukseli. Ma startować do Europarlamentu, a na razie sobie trochę odpocznie. Co zdecydowało o upadku Szydło? To wiadomo. Ano problem z podejmowaniem decyzji. W PiS krąży mnóstwo historyjek, jak to skonfliktowani ministrowie albo wiceministrowie szli do szefowej rządu, prosząc, by rozstrzygnęła spór między nimi. Szydło słuchała, robiła mądre miny, a następnie mówiła: panowie, musicie się porozumieć. I wychodziła. A ministrowie zgrzytali zębami i pielgrzymowali do Kaczora, błagając o przywódcę w rządzie. No i wybłagali, bo nowym premierem zostanie prezes, trochę szkoda tytułu naczelnika państwa, bo premier brzmi jednak gorzej, ale cóż, podmianka ma się dokonać w listopadzie albo 11, albo w drugą rocznicę powstania rządu Szydło, czyli kilka dni później. Co pani o tym sądzi?
No, przede wszystkim zawsze w tradycji amerykańskiej wszystkie tego rodzaju informacje powinny być potwierdzone z drugiego źródła, ale ponieważ pan cytuje tylko, więc nie jest pan tym drugim źródłem. Myślę, że od jakiegoś czasu rzeczywiście była mowa o tym, znaczy słyszało się, że ponieważ prezes Kaczyński tak czy owak podejmuje decyzje i decyzje, które podejmuje, spotykają się raczej badania opinii publicznej pokazują, że PiS ma wysokie notowania, to być może to jest krok, który być skierowany na to, żeby już nie mówiono, że to są jakieś szare eminencje, że rząd naprawdę nie jest w rządzie, ale chciałbym naprawdę zobaczyć, co wyniknie z tego przetasowania. Czasami, o ile rozumiem, ten tygodnik jest dosyć blisko rządzących, tego rodzaju informacje są czasami informacjami, które mają też przechylić ten języczek uwagi, czy na przykład stworzyć atmosferę kłótni, atmosferę sporów, ponieważ jeżeli to ma się odbyć wszystko w listopadzie, czyli za 3 tygodnie mniej więcej, to jest bardzo dużo czasu na to, żeby nastąpiły różne przesunięcia i żeby różni ministrowie, których nazwiska są wymieniane, że będą na wylocie, próbowali coś w tej sprawie zrobić. No, to jest, powiedziałbym, taka raczej informacja która nie bardzo przystoi, znaczy jeżeli to tak w ogóle spada, nie przystoi, żeby one przechodziły przez jakieś tygodniki i tego rodzaju informacje, one powinny wyjść po prostu od sfer rządzących jako oficjalna informacja, a nie na przykład jako testowanie, więc nie wiem. Pan dokładnie pytał o co w tej sprawie, co ja myślę o tym?
O to zapytałem i odpowiedź uzyskałem.
Aha. Dobrze.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z Waszyngtonu mówiła pani Irena Lasota. Jest godzina 7:25, słuchają Państwo Poranka Wnet. W poniedziałek, 23 października w studiu dr Aleksander Temkin, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Reforma Gowina już jest na stole, została ogłoszona. Co na to Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, co pan doktor sądzi o reformie Gowina?
Niepokoi nas bańka propagandowa, która została utworzona wokół tej reformy. To znaczy reforma jest przedstawiana jako wielki skok w nowoczesność, jako wielka zmiana. Natomiast jeżeli zobaczymy, kto ją tworzył, okaże się, że są to aktorzy, którzy doprowadzili do zapaści naszej nauki i naszej uczelni w ostatnich 15 latach. Samo ministerstwo mówi o tym, że od 2005 roku z polskich uczelni uciekło 30 tysięcy naukowców. I dzisiaj ludzie odpowiedzialni za ten stan, godny pożałowania stan nauki i uczelni, współtworzą tę reformę razem z Gowinem i nim faktycznie oddaje się pełnię władzy na uczelniach. To znaczy treścią tej reformy nie jest nic innego niż bardzo nieciekawy, żeby nie powiedzieć brudny deal pomiędzy rektorami, pomiędzy towarzystwem rektorskim a Gowinem. Można powiedzieć, czyli z jednej strony władza rektorów zostaje niesłychanie wzmocniona przez tę ustawę, to znaczy ona jest poza jakąkolwiek kontrolą użytkowników uczelni, obywateli uczelni, no a z drugiej strony rektorzy dają Gowinowi zielone światło na rozprawienie się z resztkami systemu, to znaczy ustawa doprowadza do zniszczenia szkolnictwa wyższego poza Krakowem, Warszawą i Poznaniem. Z naszych symulacji wynika, że około 40% kierunkach nie będzie już nauczania na poziomie magisterskim. Nie będzie możliwości prowadzenia nauki i całe regiony, uczelnie takie jak Uniwersytet Szczeciński, jak Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, czyli uczelnie, które niesłychanie ważne dla życia tych regionów, bez których Polska będzie pustynią kulturalną, społeczną, gospodarczą, one znikną. To jest absolutnie, to uderza absolutnie w podstawy zrównoważonego rozwoju kraju, o którym tak dużo mówi pan premier Morawiecki. Jest absolutnie z tym niespójne, niekompatybilne. No i trzeba powiedzieć, że jest jednocześnie niezaskakujące. To znaczy pan premier Gowin prowadził taką politykę w poprzednim rządzie. Słynna była ta reforma, odkręcana reforma likwidująca małe sądy, która była określana wtedy przez opozycję jako zwijanie państwa. No niestety mamy tu do czynienia ze zwijaniem państwa na wielką skalę, tylko teraz jeżeli chodzi o uczelnie.
A nie ma pozytywnych aspektów tej reformy wzmocnienia uniwersytetów, tych najważniejszych uniwersytetów, Uniwersytetu Krakowskiego, Warszawskiego? Kaczyńskiego, czy nie ma wpisanego systemu lepszej kariery dla młodych naukowców, innego systemu wynagradzania, grantów i tak dalej. To takie były patologie, które być może ta reforma jednak coś im daje. Czy
niestety,
pan takiego nie zauważył?
Niestety, no ta reforma oczywiście to jest bardzo, bardzo duża ustawa, w związku z tym oczywiście tam są przepisy, które należy pochwalić. Niestety ramy tej reformy są upiorne i są antyrozwojowe.
To jeszcze raz powiedzmy o tych ramach reformy. Co jest upiornego w tych ramach?
Zniszczenie uczelni regionalnych.
Ale dlaczego? Skąd się bierze? Dlaczego pan mówi zniszczenie? Bo co?
Dlatego, że nie będzie można uprawiać tam nauki.
Ale dlaczego nie będzie można?
No to są już takie sprawy bardzo techniczne. To znaczy chodzi o powiązanie uprawnień do doktoryzowania i habilitowania z kategorią naukową jednostki. I uczelnie, które mają, i dyscypliny, które mają kierunki dzisiaj B, stracą uprawnienia i stracą możliwość również prowadzenia studiów magisterskich na poziomie o profilu ogólnoakademickim. I to oznacza, że właśnie w Szczecinie zniknie uniwersytet.
I to oznacza, że
młodzież z tych miast będzie musiała uciekać, że ambitna młodzież będzie musiała uciekać. No i skąd, jeżeli myślimy właśnie na przykład o ziemiach odzyskanych, to no to jaka w takim razie czeka przyszłość? Przyszłość chcących się uczyć młodych ludzi ze Szczecina, do Greifswaldu?
Ale stracą na mocy ustawy? Czy
na mocy ustawy.
Po prostu tak, ustawa no. przesądzi o tym?
Ustawa o tym przesądzi. I to jest ustawa o tym przesądzi i to jest wielkie marnowanie zasobów. To znaczy rozumiemy intencje wzmocnienia uczelni centralnych Krakowa, Warszawy i Poznania, ale to nie oznacza, że musimy wepchnąć resztę Polski w pozycję podwykonawczą, w pozycję no takiej swoistej kolonii Krakowa, Warszawy i Poznania. To znaczy to jest wizja kraju odstręczająca, niesprawiedliwa. I te elementy reformy oraz antydemokratyczny jej charakter, to znaczy właśnie to, że rektorzy stają się no, takimi folwarcznymi panami swoich uczelni, no jest nie do przyjęcia.
Niestety. A kto wybiera rektorów?
Rektorów wybiera wspólnota, natomiast kandydatów przedstawi zewnętrzna rada uczelni, która jest poza kontrolą uczelni.
Jeszcze jedno pytanie. Jest pan w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie. Czy poinformował pan prezydenta o tej opinii, którą pan wygłosił teraz w poranku wNet?
Byłoby nieroztropnością z mojej strony, gdybym wypowiadał się w imieniu całej Narodowej Rady. Trwają debaty. No i bardzo wiele głosów jest krytycznych. Warto też zwrócić uwagę na stanowisko Solidarności, która jest niesłychanie krytyczna wobec tej ustawy i która zgłaszała fundamentalne poprawki wobec tych podnoszonych również we mnie kwestii i zachęcam również do zapoznania się na łamach państwa, na falach Radia Wnet ze stanowiskiem Solidarności Akademickiej w tej sprawie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Doktor Aleksander Temkin był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:33. Dobrego dnia, panie doktorze. Irena Lasota z Waszyngtonu mówiła o wyborach w Czechach, a przy telefonie jest pan Władimir Petrilak, dziennikarz czeski mieszkający niedaleko Krakowa. Dzień dobry panu.
Witam.
ANO wygrało wybory w Czechach.
Akcja niezadowolonych obywateli. Ruch polityczny jednego z najbogatszych Czechów, który nie jest Czechem, ale Słowakiem, ale jest obywatelem czeskim. Ruch, który chce zwalczać systém, jest antysystemowy ruch, który chce walczyć z korupcją, z korupcją, ruch, który chce obniżać ilość urzędników, ruch, który ma bardzo dobry program polityczny i ruch, którego przywódca, czyli Andrzej Babiš, ten drugi najbogatszy obywatel Czech, naprawdę mocno odpracował tą kampanię, co widać teraz w ujęciach telewizyjnych po wyborach, gdy już odbywają się pierwsze rozmowy polityczne, widać, ponieważ jest bardzo, bardzo zmęczony. A to jest tylko dowód na to, że on faktycznie uczciwie odpracował tą kampanię, bo on ma, że w każdym mieście powiatowym to jego osoba spowodowała, że ruch uzyskał tak nieprawdopodobny wynik. Nie najwyższy w historii czeskich wyborów, ale jeżeli chodzi o ilość absolutną zdobytych głosów, bo uzyskał 29%, ale jest rekordzistą w tym sensie, że ta partia, która wygrała, czyli ruch ANO, jest daleko, daleko z przodu przed pozostałymi partiami. Przewaga ruchu ANO nad drugą ODS wynosi ponad prawie 20%. To jest gigantyczna różnica, której dotąd nigdy nie było. Dotąd było zawsze tak, że były dwie partie, które zmieniały się, wygrywały wybory na zmianę albo socjaliści, albo konserwatywna partia ODS. W zeszłym roku wygrali socjaliści i ANO było tuż za nimi na drugim miejscu, a tym razem jest tak, że ANO totalnie przewalcowało wszystkie partie polityczne, wygrało po prostu z dużą przewagą.
I samodzielnie będzie rządził, ANO będzie samodzielnie rządziło, drugi najbogatszy Czech będzie premierem?
Drugi najbogatszy Czech i uściśmy człowiek, który jest podejrzewany o współpracę z czechosłowacką bezpieką i człowiek, którego formalnie do wczoraj de facto ścigała policja z powodu przestępstw podatkowych, nie będzie samodzielnie sprawował władzy, ponieważ mimo, że wygrana jest gigantyczna, to nie zdobył większości w 200-osobowej Izbie Poselskiej w czeskim Sejmie. Ma tylko 78 mandatów. To znaczy, że albo będzie potrzebował do rządzenia znaleźć przynajmniej jednego lub dwóch sojuszników, albo utworzy rząd mniejszościowy z cichym poparciem znów jednego lub dwóch sojuszników. Kto to będzie? Tego nie wie nikt, ponieważ gdyby traktować na serio to, co mówią politycy, to powstanie jakiejkolwiek koalicji jest niemożliwe. A co mówią politycy? Z Babišem nie będziemy rozmawiać. Z ściganym przez policję człowiekiem nie można rozmawiać, bo taki człowiek, który jest ścigany przez policję, nie może zostać premierem naszego kraju. Dalej mówią inni politycy. Babiš to jest partia antysystemowa, to jest zagrożenie dla demokracji, z nim nie utworzymy koalicji. Wszyscy mają jakieś zastrzeżenia i gdyby to traktować na serio, gdyby wierzyć politykom, jest niemożliwe, by powstała jakakolwiek koalicja, czy to cicha, czy oficjalna. Więc nie wiadomo, co to będzie.
Czy wątek polityki zagranicznej, jakiejś relacji między Czechami a Polską, czy coś na temat Wyszehradu mówiło się w czeskiej kampanii, czy nie?
Nie, kampania w ogóle była o sprawach, jak mówią komentatorzy, nieistotnych, błahych. To znaczy, tak naprawdę wielkich tematów tej kampanii nie było. Nie było nic o polityce zagranicznej, bo Czechy, a to jest moje prywatne zdanie, które podziela wielu komentatorów i znawców, Czechy tak naprawdę od kilku lat nie mają żadnej polityki zagranicznej. Jest to jakaś siła inercji. Nie wiadomo w ogóle, czym Czechy są. To widać było w postawie premiera Sobotki, który chciał i nie chciał wzmacniać grupę V4, który minister spraw zagranicznych, który był i nie był aktywny w tych sprawach. Więc jest to jakaś ambiwalentna postawa i Andrzej Babiš tutaj chyba niewiele zmieni. Z jednej strony mu się zarzuca, że jest człowiekiem wschodu, nie mówi się wprost Kremlu. Zarzuca mu się, że poprowadzi naszą republikę w nieznanym kierunku, ale on na przykład po wyborach stanowczo się odżegnał od tych oskarżeń i powiedział, że jego ruch jest prozachodni, że jest za tym, żeby Czechy byli w Unii Europejskiej, tylko jest za tym, żeby Czechy miały mocne słowo w Unii, żeby ją reformować i jest oczywiście za utrzymaniem przynależności Czech do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale jeżeli on naprawdę utworzy koalicję, co jest jeden z możliwych wariantów z dwoma partiami, a mianowicie chodzi o partię SPD, to jest czeski skrót od słów wolność i bezpośrednia demokracja, to jest partia czeskiego Japończyka, czyli Czecha japońskiego pochodzenia, Tomio Okamury, który odniósł dosyć wielki sukces, zdobywając około 10%, i z komunistami, to kierunek polityki zagranicznej stanie pod dużym znakiem zapytania. Dlaczego? Bo Okamura mówi wprost: Czechzit, czyli wyjście z Unii Europejskiej, referendum o tym, a komuniści mówią wprost: wyjście z NATO. Jeżeli on z nimi utworzy koalicję, no to te sprawy staną się również agendą w jakiś sposób rządu. Ale komentatorzy twierdzą, że raczej jest nieprawdopodobna taka koalicja.
Komuniści są komunistami w Czechach, związani z dawną partią komunistyczną, i ile procent, jakie poparcie społeczne mają?
Komuniści czescy pozostawili sobie nazwę, tylko dołączyli do nazwy słowo, że są komunistyczną partią Czech i Moraw, to jest jedyna zmiana. Formalnie, programowo odżegnali się od stalinizmu i wszystkich złych praktyk komunizmu. Niemniej jest to ta sama retoryka, jaka była przed wojną, powiedzmy, i nawiązują do tej tradycji starej komunistycznej. Jest to partia, która stabilnie w wyborach parlamentarnych osiągała poparcie na poziomie 10-15% i w tym roku rekordowo niskie poparcie zdobyła, jeżeli porównamy ich wyniki z poprzednimi wszystkimi wyborami, bo na komunistów zagłosowało tylko około 7-8% wyborców i jest to dla nich klęska. Tak samo jak klęskę poniosła socjaldemokracja, czyli partie jednoznacznie lewicowe. No to było dla nich Waterloo, pogrom, i bo socjaliści, którzy wygrali poprzednie wybory, teraz zdobyli również około 7%, no po prostu straszny upadek. Komuniści tak samo liczyli na to, że będą mocniejszym rozgrywającym i po cichu wierzyli w to, że po raz pierwszy od 1989 roku mają szansę wejść do rządu. Teraz ta ich szansa zmalała właśnie przez kiepski wynik. A tu trzeba jeszcze powiedzieć, że zachodnie media określają ruch Andreja Babiša ANO jako centroprawicowe ugrupowanie. Ciekawe jest to, że właściwie najwięcej wyborców komuniści, socjaliści stracili właśnie na rzecz ANO.
ANO, partia, która będzie rządziła w Czechach. Dwa ważne tematy europejskie: migracja. Coś pan Babiš powiedział na temat migracji. I drugi ważny problem: strefa euro. Czy chce wciągnąć Czechy do strefy euro?
Babiš jest, był bardzo skutecznym przedsiębiorcą. Prawdopodobnie ta skuteczność wynikała z jego powiązań właśnie z byłą SBC-ą, ale to są spekulacje i na to nie ma bezpośrednich dowodów. Ale mówię o tym dlatego, że jest to polityk pragmatyczny, gdy na przykład w czeskiej telewizji komentatorzy, dziennikarze telewizji publicznej pytali o podobieństwo Babiša z Kaczyńskim, to jeden z politologów powiedział: nie ma żadnego, ponieważ Babiš to pragmatyk, a Kaczyński to ideolog. A ponieważ Babiš jest pragmatyk, to jest tu porównanie z Platformą Obywatelską. On wsłuchuje się w to, czego chcą ludzie. To jest człowiek, który co prawda ma program polityczny, w którym są zapisane pewne postulaty. Ten program jest bardzo dobrze napisany i bardzo... No, można by mu było przyklasnąć, z tym nie widzę problemu, ale on słucha po prostu to, co uważają ludzie, i Czesi są bardzo eurosceptyczni, wobec czego Babiš jasno deklaruje: na euro mamy jeszcze czas, daleko nam do przyjęcia projektu, który obecnie wydaje się być katastrofą, dlatego on jest przeciwny przyjęciu euro w tej chwili i w najbliższej perspektywie. A jeżeli chodzi o imigrantów, to tak samo słuchał się głos narodu, jest absolutnie przeciw przyjmowaniu jakichkolwiek kwot czy jakichkolwiek ilości imigrantów. Jest po prostu pod tym względem, on opanował to, co kiedyś dobrze opanowała Platforma Obywatelska, współgra z oczekiwaniami społecznymi. I dlatego w tej chwili, nie mówię, jak będzie w przyszłości, jest bardzo antyeuro i antyimigrancki.
powiedział Władimir Petrilak, czeski dziennikarz mieszkający w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Miłego dnia.
I robimy Radio Wnet od lat 8, teraz okazjonalne nadawanie na UKF-ie 87,8 i w internecie wnet.fm. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiamy, a w studio gościmy panią Agnieszkę Ścigaj, posłankę ruchu Kukiz 15. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
Pani w parlamencie jest od lat 2.
Tak, no od tej kadencji, która teraz mamy do czynienia, tak.
Nie powiem po czesku, ano i?
No cóż, trudno tutaj pokusić się jakieś głębokie refleksje. W tym momencie przyglądałam się do tej pory polityce z zewnątrz, nie uczestnicząc w niej, ale bacznie obserwując scenę polityczną. Teraz jestem w środku tej polityki i trochę tak, można powiedzieć, wyglądało to z zewnątrz źle, a w środku wygląda jeszcze gorzej.
Bo?
No, polityka współczesna skupia się głównie na takiej retoryce dość populistycznej, dość takiej spektakularnej, i politycy obecnie to bardziej aktorzy niż ci, którzy mają merytorycznie coś do powiedzenia. No i trochę się z tym męczę, ponieważ ja 22 lata poświęciłam pracy zawodowej, czysto merytorycznej, też praktycznej, bo zajmowałam się polityką społeczną, ale jednocześnie oprócz tego, że wykładałam i uczyłam studentów i urzędników, jak dobrze pomagać ludziom, jak się samoorganizować w społecznościach lokalnych, to jeszcze sama to robiłam. Założyłam przedsiębiorstwo społeczne, a w tym momencie no, ta wiedza moja mało ma szansę się przebijać w praktycznym zastosowaniu, ale cóż, no, taka jest scena polityczna, taka jest obecna polityka. My dążymy do tego, aby ją trochę zmienić, aby rzeczywiście posłowie to byli prawdziwi reprezentanci w małych regionach, osoby, które mają doświadczenie, są znane ze swojej działalności i jednocześnie potrafią ją później przełożyć na tworzenie systemu prawnego.
Powiedziała pani, że znacznie gorzej wygląda polityka, kiedy jest obserwowana z bliska, że to jest jak sztuka teatralna, że są aktorzy, że co innego widzimy, co innego człowiek, który obserwuje od wewnątrz, ale przecież no, nie ma wątpliwości co do tego, że coś w państwie się dzieje, coś się zmienia, coś cały czas są jakieś nowe ustawy i nowe działania podejmuje rząd dobrej zmiany.
No tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o różne rozwiązania prawne, to rzeczywiście mamy zmianę i są procedowane ustawy, nawet takie, które głęboko dotykają różnych obszarów. Niemniej jednak ja się odnosiłam do tego, jak wygląda praca poselska, jak wygląda często to, co obserwujemy w mediach, to, co obserwujemy na mównicy. Ustawy tworzone są faktycznie przez rząd, czyli przez władzę wykonawczą, a nie przez władzę ustawodawczą, i to jest to właśnie pomylenie ról i to jest ta niespójność, jeśli chodzi o trójpodział władzy. De facto to rząd narzuca te zmiany, o których pan redaktor powiedział, a posłowie są tylko i wyłącznie od tego, aby je prowizorycznie akceptować. To nie jest taka rola poselska, o jaką my walczymy, bo my chcemy, żeby zmienić ordynację wyborczą na jednomandatowe okręgi wyborcze i żeby władza ustawodawcza była faktyczną władzą ustawodawczą.
Rząd ma większość parlamentarną, więc nawet jak przygotowuje ustawy, to są ustawy większości parlamentarnej. To, że powstają w rządzie, to jaka jest różnica między tym, gdzie powstają ustawy? Ważne, żeby ustawa była dobra i korzystna jest, dla obywateli.
Jest zasadnicza, dlatego że dobre prawo, które później na lata jest stanowione, a nie tylko właśnie na okres 4 kadencji, to jest prawo bardzo dobrze konsultowane i uzgadniane z tymi, które ono bezpośrednio dotyczy. Natomiast rząd to jest władza wykonawcza według naszej konstytucji. To jest ktoś, kto powinien wdrażać i powinien być kontrolowany przez władzę ustawodawczą, która tworzy to prawo. Więc tutaj chodzi o pewne takie naprawdę wskazanie ról określonych w konstytucji, żeby to nie była fikcja. Ja wiem, że pewne rozwiązania prawne, które w tej chwili rząd wprowadza, są dobre, można je krytykować. Efekty tych rozwiązań długofalowe będziemy oceniać za jakiś czas. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem, żeby prawo tworzyć z tymi, które ono bezpośrednio dotyczy, i taką możliwość mają tylko posłowie w JOW-ach i którzy stanowią władzę ustawodawczą.
Jeszcze nie zdążyła pani przeczytać najnowszego Kuriera Wnet, bo dopiero przeczyta pani po naszej porannej audycji. Ten tekst otwierający dotyczy nowej konstytucji.
Zdążyłam.
I?
Przed chwilą. Bardzo ciekawy tekst, bardzo ciekawa konkluzja na końcu, szczególnie jeśli chodzi o odniesienie do obecnej sytuacji związanej z ustawami o sądownictwie. Oczywiście ja jestem w ruchu konstytucyjnym, czyli w tym, który dąży do zmian konstytucyjnych i dlatego bardzo mocno wspieramy pana prezydenta, jeśli chodzi o debatę konstytucyjną. Cieszy nas to też, że pan prezydent taką debatę rozpoczął, bo do tej pory nikt nie był zainteresowany na scenie politycznej prawdziwymi zmianami, tylko nasz ruch, który mocno to postulował, więc wspieramy pana prezydenta w tych debatach, uczestniczymy w debatach regionalnych. Cieszy nas to, że pan prezydent nie chce napisać sam tej ustawy, ani też Prawo i Sprawiedliwość nie będzie tym wykonawcą, tylko właśnie do tego podchodzi tak, jak my chcieliśmy, czyli żeby rzeczywiście pisać ją z obywatelami. W tym tekście zostało zawarte 6 takich ważnych, kluczowych kwestii. Oczywiście ja osobiście się zgadzam i te kwestie powinny być poddane konsultacjom, a wypełnienie ich treścią powinno być w uzgodnieniu z stronami zewnętrznymi, nie tylko z politykami, tylko również z organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi i rzeczywiście z ludźmi, którzy aktywnie uczestniczą w życiu publicznym.
Jeśli chcą państwo się z tymi 6 tezami zapoznać, zachęcam państwa do czytania Kuriera Wnet. Tam jest tekst Jana Kowalskiego. Zresztą te rozważania konstytucyjne są na naszej stronie internetowej www.wnet.fm. Tam są szczegóły tych wszystkich 6 punktów Jana Kowalskiego. To jest dobre nazwisko do tego, żeby konsultować, prawda? Bo z Janem Kowalskim właśnie trzeba skonsultować całą konstytucję. Dokładnie. A jakby pani powiedziała, jakie jest pani zadanie w tym parlamencie? Nad czym pani pracuje?
Ja, tak jak wspomniałam wcześniej, zajmuję się polityką społeczną, zajmowałam się, więc mam takie poczucie, że najwięcej wiedzy mam na ten temat i praktycznej, i teoretycznej. Pracuję w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, więc tutaj, jeśli chodzi o rozwiązania wobec osób niepełnosprawnych, wobec aktywną politykę rynku pracy, moja propozycja, z którą szłam do wyborów, to jest propozycja reformy instytucji rynku pracy, czyli powiatowych urzędów pracy, a tak naprawdę zlikwidowania tej instytucji i rozdzielenia zadań, które są konieczne do realizacji, czyli aktywizowania osób bezrobotnych, tych, które oddaliły się od rynku pracy. I to są jakby głównie moje elementy mojej pracy. Sama złożyłam 7 projektów ustaw poprawiających prawo w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych na przykład, ale też żywo interesuję się właśnie i systemami wyborczymi i oczywiście tak jak cały ruch skupiamy się na tym, aby doprowadzić do zmiany ordynacji wyborczej, a przede wszystkim w tym pierwszym podejściu do wzmocnienia roli referendum, o którym również w tekście pana Jana Kowalskiego było dużo mowy i rzeczywiście referendum to jest to narzędzie, które pozwala kontrolować władzę w taki sposób, aby to rzeczywiście obywatele, suweren, jak to powinno być zapisane w konstytucji, znaczy jest zapisane, ale jak jest stosowane, no to już sami wiemy w praktyce, że ludzie mają szansę od czasu do czasu tylko pomanifestować coś na ulicach, ale nie mają skutecznego narzędzia. Referendum to jest to narzędzie, które dałoby im prawdziwy, no może użyję kolokwializmu, ale bat na władzę i pewne narzędzie kontroli.
Jest pani również w Komisji Kultury. Jak pani ocenia media publiczne?
Jestem w Komisji Kultury całkiem niedawno. Zostałam członkiem tej Komisji Kultury. Oczywiście cały czas, można powiedzieć, śledzę media publiczne jako odbiorca. No, jeśli chodzi o pewne elementy zwykłego odbiorcy, no to mam dużo uwag. Ja bardziej mam wrażenie, że śledząc to, co naprawdę rząd robi, to co się dzieje, jeśli chodzi w ustawach, to mam większe przekonanie do ich słuszności, niż oglądając propagandę bardzo często w mediach publicznych. No, nie jest to wysoki poziom. Ja osobiście oglądając, akurat może powiem tak, mieszkaniu w Warszawie mam tylko TVP Info, jeśli chodzi o portal informacyjny, więc jestem stałym odbiorcą tych wiadomości. I powiem tak, że szczerze powiedziawszy, we mnie wywołuje on efekt odwrotny. No jest zbyt dużo propagandowy, zbyt dużo stronniczy i naprawdę trudno jest o obiektywne wnioski, jeśli chodzi o ten materiał. Więc, ale to są tylko takie uwagi, jeśli chodzi o odbiorcę, jeśli chodzi o członka Komisji Kultury, to cały czas mam takie poczucie, że to, co zostało obiecane na początku, czyli praca nad dużą ustawą medialną, nigdy nie została rozpoczęta. Ustawa, która się pojawiła, miała być tymczasowa, a tak naprawdę do konsultacji tej ustawy miały być zaproszone różne środowiska i miała powstać duża ustawa. Prace nad tym zamilkły, nie widać, czyli jakby uśpiono trochę tutaj czujność, co nie do końca jest dobre, bo ta ustawa, która w tej chwili obowiązuje, to jest ustawa no, dająca pełną kontrolę partii rządzącej i to nie ma znaczenia, że akurat wtedy jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko takie narzędzie w przyszłości, kiedy na przykład Prawo i Sprawiedliwość, zakładając jego szczere intencje, nie wygra wybory, no to będzie narzędzie propagandy dla innej partii.
Spodziewa się pani dużych zmian w rządzie w listopadzie?
Znaczy, nie wiem, czy akurat się spodziewam, bo nie wiem, czy akurat zmiany personalne to, co wiele tutaj zmienią. Natomiast dobrze, że jest jakaś refleksja i o tym się mówi. Nie słychać wyraźnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tylko bardziej komentatorów medialnych, że taka zmiana jest szykowana. Ale jestem ciekawa, jaka refleksja, czy będzie mieć z czymś takim do czynienia, jak całkowitym brakiem refleksji, jak na przykład mieliśmy ostatnio czynienia z Platformą Obywatelską, która mówi o nowych programach, nowych otwarciach, w ogóle nie uderzając się w piersi, nie wskazując swoich błędów. Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość pochyli swoją głowę, podejdzie do tego pokornie i zobaczy, gdzie popełniło błędy i będzie potrafiło z pełną krytycyzmem.
A w czym jest największy błąd Prawa i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że największy błąd Prawa i Sprawiedliwości to jest trochę zachłyśnięcie się tą władzą, podejście do tego, że jest się partią, która rządzi jako większość, bez uwzględnienia mniejszości i do tego, że demokracja to tak naprawdę jest umiejętność partii rządzącej do tego, aby potrafiła samo się ograniczać. Tego samoograniczenia nie widać. Nie widać również konsultacji ustaw. Bardzo szybkie procedowanie bardzo ważnych ustaw, bez uwzględnienia partnerów społecznych. To jest coś, co potem pokutuje właśnie tymi buntami społecznymi. I tu jest coś, co pan prezydent świetnie otworzył, czyli taka umiejętność dialogu. W przypadku akurat tych ustaw i buntów społecznych pan prezydent pokazał Prawu i Sprawiedliwości, że należy rozmawiać, należy również rozmawiać z przeciwnikami i tej refleksji mi brakuje w Prawu i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Agnieszka Ścigaj, ruch Kukiz 15 była gościem Poranka. Patrzę na zegar. Jest godzina 7.
Dziękuję, miłego dnia wszystkim.
Jest godzina 7.56. Szybko przenosimy się na Tajwan, gdzie jest Hanna Shen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Komunistyczna Partia Chin obraduje, czy skończyła już obrady i...
Obraduje do jutra. Jutro będzie ostatni dzień, a wszystko będziemy już wiedzieli na pewno w środę. Wtedy zostanie między innymi przedstawiony stały komitet biura politycznego. To jest taki organ skupiający od 5 do 9, prawdopodobnie będzie to 7 osób, tych najważniejszych osób w państwie i te nazwiska powiedzą nam mniej więcej, w jakim kierunku będą szły Chiny. Wczoraj media chińskie przedstawiły taką listę nazwisk. Tam pojawiły się mniej więcej te same osoby, o których mówiłam kilka dni temu o państwa, także nie będę się tutaj powtarzać. Myślę, że na razie najważniejszym wydarzeniem i takim pewnym to było przemówienie prezydenta Xi Jinpinga, bardzo długie, 3,5-godzinne. To przemówienie, jak i zjazd, ma pokazać, że prezydent Xi w pełni skonsolidował władzę w swoich rękach, a partia kontroluje właściwie wszystko. W trakcie przemówienia prezydent Xi zapowiedział, że chiński socjalizm albo socjalizm z chińską charakterystyką wchodzi w taką nową erę. Oczekuje się, że myśl prezydenta Xi Jinpinga będzie wpisana w status partii. To będzie ten jeden z najważniejszych dokumentów w kraju, który po zjeździe będą musieli studiować wszyscy członkowie partii. A co oznacza ta nowa era? To oznacza, że państwo chińskie będzie stawiać na rozwój gospodarczy, ale przy zachowaniu autorytarnej władzy i odrzuceniu tego, co partia komunistyczna nazywa zachodnimi wartościami albo ideami. Tutaj wymienia się i demokracja, ale także i chrześcijaństwo. Zaraz po zakończeniu tego długiego przemówienia Xi Jinpinga agencja Xinhua opublikowała taki artykuł, komentarz, który między innymi napisała, że XXI wieku prawdopodobnie zobaczymy, że kapitalizm traci swój urok, a ruch socjalistyczny, na czele którego stoją Chiny, zyskuje. I to jest właśnie taka budowa nowego porządku, w którym właśnie Chiny stoją na czele tego nowego świata socjalistycznego. To, co na Tajwanie, no oczywiście na najbardziej czekano, to na te słowa skierowane właśnie do wyspy, bo one zawsze się pojawiają na zjeździe partii komunistycznej. I było dość ostro o takich wszelkich tendencjach niepodległościowych. To było skierowane i do Tajwanu, i do Hongkongu. Prezydent Xi powiedział, że będzie przeciwdziałać wszelkim próbom ogłoszenia przez Tajwan oficjalnie niepodległości. Zwraca się uwagę, że używał dużo ostrzejszego języka niż jego poprzednik Hu Jintao. Hu Jintao mówił między innymi, że sprzeciwia się idei niepodległego Tajwanu. Xi Jinping użył między innymi takiego zwrotu jak zniszczenie tej idei. No to z takich ciekawostek, które przykuły uwagę, to między innymi to, że mówiąc o gospodarce, tam było dużo takich rzeczy sprzecznych. Z jednej strony Xi Jinping zapewniał, że te mechanizmy wolnorynkowe będą odgrywać ważną rolę w gospodarce chińskiej, ale jednocześnie w tym samym czasie chiński rząd ogłosił, że chce przejąć udziały, a także zyskać prawo do współdziałania w największych chińskich firmach, takich jak Tencent, Alibaba czy Weibo. To są takie firmy, giganci z branży